Nauka dla Ciebie, czyli co warto wiedzieć o uczeniu się. Zapraszam do wysłuchania audycji Centrum Nauki Kopernik, nagranych w ramach programu Nauka dla Ciebie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jaką rolę w uczeniu się pełni eksperymentowanie i jaką wartość ma ten sposób poznawania świata. Bo przecież często mówimy, nauka przez doświadczenie, nauka przez eksperymentowanie. Ale co daje taki sposób poznawania świata? Czy wszystkiego można się nauczyć drogą eksperymentu? Kiedy warto po prostu nauczyć się czegoś na pamięć, a kiedy eksplorować świat eksperymentując? O eksperymentowaniu i jego roli w uczeniu się rozmawiam dziś z gośćmi. Profesorem Wojciechem Pisulą z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk i Zuzanną Michalską z Pracowni Edukacji Centrum Nauki Kopernik.
Podcast realizowany w ramach programu Nauka dla Ciebie, wspólnej inicjatywy Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik.
I mam pierwsze pytanie. Panie profesorze, na czym polega uczenie się przez eksperymentowanie z perspektywy psychologa poznawczego?
No, w trudnej mnie pani sytuacji stawia, dlatego że są dwa znaczenia słowa eksperyment. Tak w największym skrócie. No, po pierwsze, eksperyment jest metodą pracy naukowej i wtedy wiąże się z tym pewien duży rygoryzm pojęciowy. To znaczy eksperyment to jest takie przedsięwzięcie, w którym sprawdzamy jakieś hipotezy, a te hipotezy najlepiej jak są wywiedzione z jakiejś teorii, z dotychczasowego stanu wiedzy. Innymi słowy, to jest takie dosyć skomplikowane przedsięwzięcie, które instytucjonalne, które wymaga zaangażowania właśnie wysokich kwalifikacji osób i tak dalej. Natomiast jest jeszcze to drugie, bardziej potoczne znaczenie słowa eksperyment, które zawiera się, które opisuje naszą własną aktywność, polegającą na tym, że my próbujemy, testujemy z różnymi obiektami różne czynności. No na przykład, jak często ludzie to opisują w taki sposób, że kupując nowe urządzenie, nie czytają żadnej instrukcji obsługi, tylko zaczynają uruchamiać, trochę na chybił trafił, prawda? Jest pewna symbolika, która w tym nas ukierunkowuje. Na ogół mamy już rozpoznane symbole włączania zasilania, na ogół mamy, prawda, rozpoznane znaczenie symboli oznaczonych na czerwono i na zielono i tak dalej, ale generalnie to uczymy się tego metodą prób i błędów i często opisujemy to właśnie słowem eksperymentowanie. No więc domyślam się, że pani pytanie dotyczy bardziej właśnie tego drugiego aspektu eksperymentowania, to znaczy takiego indywidualnego doświadczenia polegającego na tym, że manipulujemy jakimiś obiektami, aranżujemy jakieś sytuacje, gdzie sami chcemy coś sprawdzić, na przykład jak daleko można wysunąć szklankę poza krawędź stołu, prawda, żeby ona jeszcze nie spadła.
I kiedy powiedzieć nie rób tego, bo spadnie. No więc, i czy powiedzieć to, nie rób więc, tego, bo spadnie.
No więc właśnie, to są tego typu sprawy. Czyli takie, powiedziałbym, potoczne eksperymentowanie jako metoda nabywania pewnych doświadczeń jest oczywiście niezwykle, po pierwsze, atrakcyjna dla tych, którzy się czegoś uczą, a po drugie rzeczywiście niezła, dlatego że buduje bardzo bogatą sieć asocjacji, bardzo bogatą sieć skojarzeń, śladów pamięciowych tego, co się zdarzyło, tego, jak zostało to opisane, jaka była reakcja otoczenia, czy wiązało się to z sukcesem, czy z porażką. Innymi słowy, tego typu eksperymentowanie w tym potocznym tego słowa znaczeniu jest niezwykle wzbogacające dla indywidualnego rozwoju.
Panie Zuzanno, a na czym polega eksperymentowanie i uczenie się przez eksperymentowanie z perspektywy takich programów jak Nauka dla Ciebie i Centrum Nauki Kopernik?
Niekoniecznie chcemy doprowadzić do tego, żeby ktoś od razu zrozumiał jakąś zasadę albo od razu nauczył się właśnie konkretnej rzeczy z dziedziny nauki, ale właśnie staramy się przyzwyczajać dzieci i młodzież, z którymi pracujemy, do testowania, do sprawdzania, do samodzielnego odkrywania rzeczywistości. Właśnie po to, żeby uczyć ich krytycznego myślenia i osobistego sprawdzania, co się stanie, gdy coś zrobimy, a nie tylko wzięcia na wiarę tego, co jest napisane na ten temat w podręczniku.
A jestem bardzo ciekawa, a wtedy uczniowie czy dorośli, którzy, na przykład nauczyciele, którzy w taki sposób poznają świat, czy oni się nie boją, że zrobią to źle, albo że popełnią błąd, albo że im nie wyjdzie?
Boją się, bardzo się boją i też pracujemy z nimi nad tym, żeby przestali się bać i tłumaczymy im, że wszyscy ludzie, nawet nauczyciele, mogą popełniać błędy, co jest absolutnie rewolucyjnym twierdzeniem i niezwykle trudno jest przekonać nas wszystkich, ale właśnie szczególnie nauczycieli, którzy mają bardzo silne przekonanie o tym, że muszą zawsze mieć odpowiedź na każde pytanie.
Także prawdziwą odpowiedź.
Prawdziwą, słuszną. Tak. Ale pytanie, co to znaczy prawdziwa odpowiedź i czy w nauce rzeczywiście jest tak, że na wszystko mamy jedyne prawdziwe odpowiedzi?
No jednak mam nadzieję, że raczej tak, ale panie profesorze, czy w nauce mamy...
Nauka jest nieustającym dążeniem do poznania prawdy i w wielu obszarach sukcesy są zupełnie spektakularne. Ja myślę, że nagrywamy i spotykamy się, rozmawiając o procesach uczenia się, o doświadczaniu w czasach spektakularnego sukcesu nauki. Walka z pandemią jest przecież tego dowodem całkowitym. Więc tak, nauka jest sposobem dojścia do prawdy. Nie tej prawdy, która jest dana a priori, tylko tej prawdy, którą się dochodzi w wyniku ciężkiej pracy badaczy. Mhm.
To ja właśnie tak sobie myślę o tej prawdzie naukowej i też tym, jak później ona się przekształca w wiedzę potoczną. I częścią takiej wiedzy potocznej dotyczącej uczenia się jest to, bardzo często słyszę o tym na konferencjach dla nauczycieli, że mamy różne typy inteligencji, albo mówi się, że ludzie mają różne modalności, mamy wzrokowców, słuchowców, czuciowców. I zastanawiałam się nad tym, że gdyby uwierzyć tym teoriom, podążać za nimi, okazałoby się, że poznawanie świata i uczenie się przez eksperymentowanie jest nie dla wszystkich. No tak na zdrowy rozum, że ono jest przede wszystkim dla czuciowców, czyli tych, którzy potrzebują dotknąć, żeby zrozumieć i lepiej się uczyć. Czy to tak jest, panie profesorze, że są tacy, których jakby natura i rodzaj inteligencji, jak to się mówi potocznie, bardziej skłania ich do eksperymentowania, a są tacy, którzy uczą się w książce? Chciałam tak trochę zweryfikować ten transfer wiedzy naukowej do praktyki edukacyjnej.
Nie, no to przede wszystkim zależy od etapu rozwojowego. No, trudno oczekiwać od małych dzieci, aby studiowały podręczniki. No, małe dzieci będą się przede wszystkim uczyły właśnie poprzez doświadczanie, poprzez uzyskiwanie tej bieżącej informacji zwrotnej z otoczenia. Natomiast w miarę...
No, przepraszam, bo mnie to ciekawi, ale to nie jest tak, że są takie małe dzieci, że jest taki bobas i on woli uważnie obserwować, bo jest wzrokowcem, niż tam sobie...
Ale oczywiście, że indywidualne profile są bardzo różne. To nie ulega najmniejszej wątpliwości, że jesteśmy bardzo różni pod kątem tego, na jakie modalności zmysłowe jesteśmy nastawieni. Są wśród nas osoby, które są bardzo wrażliwe na przykład na zapachy. Prawda? A jako dzieci bardzo dużo węszyły, po prostu, prawda? Jak był jakiś nowy obiekt, zabawka, prawda, to sprawdzały, jak pachnie ten nowy plastik, albo ta nowa guma, albo inne obiekty. I są wśród nas, tak jak pani powiedziała, ci wzrokowcy, którzy nie nawiązują tak bezpośredniej relacji z tym poznawanym obiektem, a raczej z dystansu oglądają. Co nie zmienia w niczym faktu, że to przede wszystkim jest efekt rozwojowy i że nie ma powodu, aby na pewnym etapie wszystkiego trzeba było doświadczać na własnej skórze. Znaczy, człowiek osiąga pewien poziom rozwoju i to dość szybko, kiedy o wielu rzeczach może się dowiedzieć od innych i może się dowiedzieć z książek. Nie musi tego doświadczać. Mamy w sobie głębokie przekonanie, że jak nam napiszą o przyciąganiu ziemskim i wiemy o tym, że to nie musimy sprawdzać, prawda, czy ten kamień puszczony z góry, on spadnie. Mamy, to jest tak zwana fizyka ludowa, o której Daniel Powinelli kiedyś ładnie pisał. Tego nie musimy, że tak powiem, doświadczać na sobie. Więc to jest proces, powiedziałbym, zmiany akcentów tych różnych procesów uczenia się, który następuje w rozwoju, w toku rozwoju.
Ale jeżeli panie profesorze mówi, że on następuje w toku rozwoju, to na koniec jest jak? Że który sposób?
Po pierwsze, populacja ludzka nie jest jednolita. Trzeba zgodzić się co do tego, że są wśród nas jednostki, które nie osiągną tego etapu rozwojowego, w którym przeczytanie książki będzie wystarczającym źródłem wiedzy i doświadczenia, które by i w sposób istotny zmieniało zachowanie takiego człowieka. Ale bardzo wiele osób osiąga ten poziom rozwoju. Innymi słowy, ich poziom funkcjonowania pozwala na to, żeby doświadczać bez konieczności dotykania. To znaczy, żeby tutaj przeskoczyć ten etap doświadczania takiego zmysłowego. Nie musimy doświadczyć jakiegoś dramatu, możemy o nim przeczytać. Mhm. I jednocześnie współodczuwać i rozumieć, co tam się wydarzyło i to może wpłynąć na nasze zachowanie. Oczywiście nie możemy tego oczekiwać, na przykład od małych dzieci, które dopiero się uczą czytać. No, mówimy o rozwoju. Mówimy o rozwoju, który też powinien być widziany w skali całego życia, a nie tylko tych wczesnych etapów.
To znaczy, czy ten rozwój jest taki harmonijny, że dotyczy wszystkich obszarów, które poznaje człowiek, czy jest tak, że można być bardzo zaawansowanym, czyli mieć taką łatwość przenoszenia doświadczeń na przykład życiowych między literaturą a swoją zdolnością współodczuwania i bardzo potrzebować elementarnego eksperymentowania na przykład z fizyki? Czy to jest tak, że człowiek tak całościowo rozwija się i jest na jakimś etapie? Nie wiem, czy udało mi się to ładnie wytłumaczyć, ale widzę, że pan profesor potakuje, więc tak.
Bo to jest fundamentalne pytanie i fundamentalny problem, z którym muszą się mierzyć wszyscy edukatorzy i wszystkie systemy edukacyjnego. Mianowicie nieharmonijność rozwoju. Mhm. Są wśród nas. No, tym się wyraża też między innymi ten indywidualny profil zdolności.
Czyli
to, że w czymś jesteśmy dobrzy, a w czymś mamy wyniki nieco słabsze. Nie, ten rozwój nie zawsze jest harmonijny. Mało tego, myślę, że można śmiało zaryzykować takie twierdzenie, że takich idealnych, harmonijnych przypadków rozwoju jest relatywnie niewiele.
To chyba Grecy do tego dążyli, czyli, prawda? Że to ciało i ten umysł i jeszcze wrażliwość.
A prawda jest taka, że i dlatego na przykład w systemach edukacji takie wielkie zastosowanie u nas w Polsce także, chociaż jeszcze w niedostatecznym zakresie, znajdują zastosowanie tak zwane profile psychoedukacyjne, czyli takie budowanie takiego indywidualnego, to jest taka metoda diagnostyczna, czasem się nazywają diagnozą funkcjonalną, która pozwala na zbudowanie takiego indywidualnego profilu potrzeb edukacyjnych, prawda? W czym mi idzie dobrze, a w czym te wyniki mam trochę słabsze, powinienem mocniej pracować. Więc to jest problem, z którym się mierzą edukacje we wszystkich krajach świata. I ja bym powiedział, że to jest problem narastający, z którym coraz bardziej sobie nie radzimy, po prostu dlatego, że różnice indywidualne w populacji ludzkiej narastają. I te wąskie, takie normatywne ramy systemów edukacji pękają. Coraz większy jest na przykład problem odpadania młodzieży z systemu edukacji. No na przykład w Europie wiemy o tym, że 2/3 młodzieży, która odpada z systemów edukacji, to są chłopcy. Chłopcy częściej wykruszają się z systemów edukacji. No bo populacja męska jest trochę bardziej rozstrzelona niż populacja żeńska. W związku z tym się trudniej mieści, że tak powiem, w tych wąskich ramach tego systemu edukacji, ale różnice indywidualne zarówno wśród dziewcząt, jak i wśród chłopców będą narastać. I my musimy jakoś sobie zweryfikować, zmienić podejście do edukacji. Ja myślę, że tego typu doświadczenia, które takie społeczne doświadczenie, które państwo robicie w Centrum Kopernika, no to jest taki poligon. Tak? Znaczy to jest, ja bym tu widział jakąś szansę na to, żeby gdzieś za lat niewiele zupełnie inaczej popatrzeć na szkołę.
A mam takie pytanie, bo właściwie to jest też taka bardzo dobra wiadomość dla takich instytucji, takich programów jak Nauka dla Ciebie. To znaczy, myślę o tym, że my czasami widzimy nauczycieli, na przykład polonistów, którzy fantastycznie pracują z eksponatami na przykład na wystawach objazdowych Nauki dla Ciebie, czy WF-istów, którzy świetnie eksplorują eksponaty dotyczące fizyki. I teraz rozumiem, że to nie chodzi o to, że ktoś jest dziecinny albo że jest mniej rozwinięty poznawczo, bo tak można by myśleć z początku naszej rozmowy, tylko chodzi o to, że można być świetnie rozwiniętym, rozumiem, w jakiejś dziedzinie i właśnie takim znakiem świadomości jest to, że okej, tu mi brakuje, to ja sobie tutaj właśnie będę eksperymentować i poznawać ten świat, bo to jest naturalna przestrzeń takiego rozwoju w tym obszarze dla mnie. Czy to tak działa?
No pewnie ścieżek jest wiele tego uruchamiania tego zachowania. Ja sobie wyobrażam na przykład to, że takim zasobem, takim kapitałem takiego nauczyciela polonisty, będę się posługiwał tymi przykładami, które pani tutaj przywołała, albo nauczyciela od wychowania fizycznego, jest na przykład jego relacja z dziećmi. Tak? Jeżeli to jest taki nauczyciel z powołania, który po prostu wchodzi w dobrą relację z tymi dziećmi, to jakoś dziwnie jestem spokojny, że on także nie będzie się bał z nimi, uwaga, bawić się w tym Centrum Kopernika, bawić się w to eksperymentowanie, zaufać tej instytucji, że tam nie można niczego zepsuć, zaufać otoczeniu, że wie, co robi i w związku z tym wejść troszeczkę w rolę tego podopiecznego i wspólnie z dziećmi bawić się, eksperymentować tymi eksponatami.
Pani Zuzanno, a pani prowadzi, jest pani koordynatorką takiej wielkiej, bo liczącej kilkuset członków sieci nauczycieli, którzy prowadzą kluby młodego odkrywcy. Jak pani tak na nich patrzy, to co właściwie daje tym uczniom, nauczycielom, może też ich rodziców eksperymentowanie i taki sposób poznawania świata?
Tak,
co to daje?
To jest dobra definicja. Można ich rozpoznać po tym, że są bardziej śmiali nauczyciele, ale też dzieci. I to jest to, co mówią o tych dzieciach nauczyciele, że co im daje, co daje dzieciom uczestnictwo w programie, który polega na osobistym, wspólnym uczeniu się przez doświadczanie. Właśnie to, że oni są bardziej śmiali, czyli oni się nie boją zadawać pytań, nie boją się eksperymentować, nie boją się sprawdzać. I potem już to uczenie się takie, może bardziej pogłębienie tego, co zobaczyli w eksperymentach, to jakby dzieje się w naturalny sposób samo dalej, bo oni są tym zaciekawieni. Ale właśnie ta śmiałość i taka odwaga do myślenia na głos, do zastanawiania się, do mówienia o tym, czego się nauczyli, jest bardzo wyraźna.
To brzmi jak reklama programu Nauka dla Ciebie i chyba nim jest. I na koniec mam takie jeszcze jedno pytanie, ostatnie w dzisiejszej audycji, z perspektywy rodzica, a mianowicie wielu rodziców i nauczycieli czuje się tak trochę pewniej, kiedy mogą sprawdzić, jak idzie. Czyli to jest pytanie o taki postęp, jakąś potrzebę takiej oceny, czy to, co to dało, jak właśnie, jakie rezultaty to przyniosło. I teraz, czy daje się sprawdzić, czego ktoś się nauczył eksperymentując? Panie profesorze, jakie by tu były miary? Tak, gdyby chcieć tak zrobić taką ewaluację, czy sprawdzenie takiej klasy na przykład, która uczestniczy w takich programach, czy która cały rok eksperymentuje, to no, trudno im zrobić test z wiedzy, prawda? Tutaj eksperymentowaliśmy, a teraz proszę, bierzemy zbiór zadania z gwiazdką i sprawdzamy. Co jest tutaj miarą?
To jest strasznie trudna sprawa, dlatego że systemy edukacji wpadają w taką pułapkę, że nie dostosowują miar do tego, czego chcą nauczyć, tylko dostosowują to, czego uczą, do miar, które wcześniej zastosowały.
Czyli co innego robimy, a co innego oceniamy.
Skoro decyduje o sukcesie edukacyjnym wynik na teście, to uczymy rozwiązywać te testy.
Mhm. Uczymy eksperymentować, to i tutaj poproszę właśnie o dokończenie.
Prawda jest taka. Prawdziwy pomiar efektów uczenia po pierwsze powinien być wielokrotny, i po drugie powinien być, jak to w psychologii mojej porównawczej się mówi ładnie, trafny ekologicznie. To znaczy dopasowany do, powiedziałbym, obiektu, wobec którego jest stosowany, czyli tego dziecka i dziedziny, w której ten pomiar następuje. Jest taka bardzo słynna historyjka. W sieci można bardzo łatwo znaleźć taki rysunek, kiedy stoi taki badacz naprzeciwko słonia, delfina, szympansa i mówi, a teraz wam zrobię test na inteligencję. Wygra ten, kto pierwszy wejdzie na drzewo. No więc istota pomiaru narzuca sposób podchodzenia do systemu, do tego, czego uczymy. I jeżeli chcemy, żeby nasza młodzież uczyła się rozwiązywać realne problemy, na przykład i rozumieć realne zjawiska, na przykład z obszaru fizyki, typu dlaczego żelazko robi się gorące, tak? Albo dlaczego żarówka świeci, albo co sprawia, że w pewnym momencie instalacja elektryczna się psuje, to oczywiście doświadczanie tego, wzbogacenie tego o takie doświadczenia osobiste, typu, że jak puścimy odpowiednio duży prąd przez miedziany drucik, to on się zacznie grzać, prawda? Albo zacznie, prawda, inny drucik zacznie świecić. Fenomenalnie utrwala tego typu skojarzenia i ten człowiek młody już po wsze czasy swoje będzie pamiętał o tym, jak powstaje światło w żarówce, prawda? Więc będzie umiał rozwiązywać swoje życiowe problemy. Będzie rozumiał, na czym polega ta konstrukcja lampy. To będzie sprawdzian jego życiowy, który może być tylko w luźnej korelacji z tym, co on napisze na teście.
Ja mogę powiedzieć, jak ja to obserwuję i jak mierzę to może nie naukowo, ale jeżeli oglądam dzieciaki, które właśnie przygotowywały się przez jakiś czas do pokazania wyników swojej pracy na pikniku naukowym albo festiwalu naukowym, do czego bardzo zachęcamy w naszym programie. I jeżeli dzieciaki z zapałem demonstrują, wciągają publiczność we wspólne eksperymentowanie i jeszcze potrafią albo wytłumaczyć, co się dzieje, albo jeszcze trudniejszą rzecz zrobić, czyli wciągnąć tego zwiedzającego, tego uczestnika pikniku do tego, żeby on sam wpadł na to, co się dzieje, zadając mu odpowiednie pytania, to ja jestem pewna, że te dzieci się czegoś nauczyły.
Mhm. Bardzo zgoda.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gośćmi dzisiejszej audycji był pan profesor Wojciech Pisula z Polskiej Akademii Nauk i pani Zuzanna Michalska z Centrum Nauki Kopernik. Rozmowę prowadziłam ja, Ilona Iłowiecka-Tańska z pracowni Przewrotu Kopernikańskiego Centrum Nauki Kopernik i zapraszamy do programu Nauka dla Ciebie, czyli audycjach o tym, co warto wiedzieć o uczeniu się.
Podcasty Nauka dla Ciebie są realizowane i finansowane w ramach wspólnego programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. W ramach programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania Naukobus i Planetobus oraz zajęcia online.